Zapraszamy na wieczorne spotkania. Dziś klasyka literatury polskiej.
Ewa Lipska, poetka i tłumaczka, będzie dziś bohaterką wieczornych spotkań.
Coś zmienić w życiu chciałabym. Za oknem nostalgiczny rym. Jak poradzić sobie z tym, bym była inna? Niech czeka na mnie w tłumie róż wiecznie zielony anioł stróż. I niech nie dzwoni więcej już pamięć kamienna. Może kredka na policzku, szal, sukienka, kolor włosów, kolor wspomnień, kawiarenka, pióro, pusze, listy wzruszeń znów od nowa. Kiedy słowa, kiedy mowa ezopowa. Może wreszcie jak w agreście coś się zdarzy. Powiesz do mnie, wiesz, w tym wieku ci do twarzy. Powiesz do mnie o miłości albo więcej. Najgoręcej moja ręka w twojej ręce. Najgoręcej. Coś zmienić w życiu chciałabym. Owija mnie różowy dym, a na plakacie ona z nim szczęśliwa puenta. Niech się odnajdą ty i ja. Zielony anioł, sen bez dna. Niech fortepian stary gra, co zapamiętał. Może kredka na policzku, szal, sukienka, kolor włosów, kolor wspomnień, kawiarenka, pióro, pusze, listy wzruszeń znów od nowa. Kiedy słowa, kiedy mowa ezopowa. Może wreszcie jak w agreście coś się zdarzy. Powiesz do mnie, wiesz, w tym wieku ci do twarzy. Powiesz do mnie o miłości albo więcej. Najgoręcej moja ręka w twojej ręce. Najgoręcej. Najgoręcej.
W studiu Polskiego Radia PIK witamy z wielką radością panią Ewę Lipską. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Proszę państwa, poetka, jedna z najwybitniejszych poetek współczesnych, poetek polskich i nie tylko polskich, bym powiedziała. Właśnie, bo chciałabym zacząć rozmowę z panią od takiego oto pytania. 30 tomów już na pani koncie co najmniej, ale jest 40 tłumaczeń na różne języki, aż się zadziwiłam na jakie, no powiedzieliśmy trochę oddalone od naszego tu kręgu języki przekłada się pani poezję. I pierwsze pytanie, czy pani jakoś to konsultuje, ma to, na to wpływ i jak w ogóle poeta reaguje na przekłady jego poezji? No bo cóż, poezja jest najtrudniejszym chyba momentem do przekładu, najtrudniejszą literaturą, bo proza chyba trochę prościej, choć też nie każda.
Nie każda, oczywiście.
Nie każda.
Nie mam na to wpływu, to znaczy zwraca się do mnie tłumacz, że chce tłumaczyć i on już szuka wydawcy. No i to są ci wspaniali szaleńcy, bez których my byśmy w ogóle nie istnieli, bo być tłumaczem, czyli siedzieć gdzieś i tłumaczyć polską poezję i w zasadzie nie mogąc tego żyć, bo to jest niemożliwe, no to trzeba być szczególnym miłośnikiem polskiej literatury. I na szczęście mamy takich tłumaczy. Naprawdę znakomitych. Wie pani, tego nie wiem, bo ja nie jestem w stanie ocenić, na ile moje wiersze w języku duńskim, czy nie wiem, holenderskim, czy hebrajskim, albańskim, gdzieś tak do końca są moje. Dlatego się zawsze śmieję, że w następnym wcieleniu ja jednak będę pianistą. Literatura ma...
Ma pewien problem
przekładalności. Nie ma swojego języka. Jest to język należący do wszystkich i jak to mówił Karl Kraus, z tej bardzo popularnej damy trzeba zrobić dziewicę, prawda? I to nie jest takie proste, natomiast język malarstwa, język muzyki, to są zupełnie osobne języki, to są języki internacjonalne, nie wymagające tłumaczenia. I ja porównuję zawsze tłumaczy dochodzących po linie linoskoczków, że najmniejszy podmuch może ich zwalić, ale mam takie telefony na przykład od tłumaczki duńskiej. Słuchaj, tego się nie da przetłumaczyć, musiałam ci zmienić. I ja dostaję wtedy białej gorączki, jak to mnie musiałaś zmienić. Co to jest? Oczywiście, no gdzieś do końca nie jestem w stanie tego sprawdzić. Czasem dyskutuję z tłumaczką niemiecką, znaczy, pomimo, że najłatwiej się poruszam w tym języku, ale to też gdzieś nie do końca. To by musiał być mój język od urodzenia. No ale bez tych tłumaczy my nie istniejemy.
No to jest piękne, że na tyle języków jest pani poezja przetłumaczona i że jest pani znana w tylu krajach i czytana.
Znaczy za każdym razem jest to dla mnie zdumiewające zupełnie. Jak gdzieś jadę i spotykam się z jakąś młodzieżą. Byłam, proszę sobie wyobrazić, w Meksyku, w Guadalajarze. To jest takie drugie miasto po mieście Meksyk. Wspaniałe targi książki. To jest taki Frankfurt Ameryki Południowej. I mnóstwo ludzi, mnóstwo młodzieży. W tym bardzo trudnym kraju, który tak między sztuką piękną, a kartelem narkotykowym. Jeszcze sobie odświeżyłam, wyjeżdżając, taki wspaniały jest esej Carlosa Fuentesa pod tytułem Meksyk. I bardzo lubię tak potem czytać miasto poprzez literaturę. Tutaj sobie pozwolę na pewną dygresję. Już nieżyjący niestety profesor Szczeklik, lekarz z Krakowa, który pisał piękne książki, jak wyjeżdżał na sympozja ze swoimi kolegami lekarzami, między innymi do Istambułu, to kazał im czytać Pamuka i Stambuł. I z tym, z książkami oni chodzili po tym mieście. No, ale wracając do tych tłumaczeń, to jest ekwilibrystyka. Tego nigdy nie wiemy gdzieś. Na przykład, nie wiem, ja pamiętam taki mój wiersz egzamin, który się kończył, naród oprawiony był w skórę i to była aluzja, prawda? Już po angielsku to nie ma takiej dwuznaczności, bo już jest inna skóra na skóra nasza, a inna skóra torebki, prawda? I trzeba którąś skórę wybrać i cała aluzja bierze w łeb. O, chociażby taki pierwszy z brzegu przykład, który przychodzi mi do głowy. No, tak to jest z tymi językami. No, ale nie ma innego wyjścia. Nie ma innego wyjścia. Ale te spotkania są, bo to jest, wracając do tego Meksyku, byłam na takim spotkaniu w Lagos de Moreno z młodzieżą i to jest fantastyczne, bo się nagle okazuje, że jest pani pod inną zupełnie szerokością geograficzną, w innym miejscu świata i okazuje się, że my mamy, jeszcze są różne pokolenia, ale mamy podobne egzystencjalne stresy, problemy. O tym samym mówimy, tylko w różnych językach. No czyż to nie jest wspaniałe? I ten świat nagle okazuje się, że on jest taki mały, że on jest na wyciągnięcie ręki. To nie to, co
wszyscy
dawniej.
Wszyscy jesteśmy tacy sami właściwie.
Wszyscy jesteśmy tacy sami, naprawdę. To są tylko odcienie.
I to też można powiedzieć, jeśli chodzi o pokolenia i w ogóle o czasy, prawda?
Ale
Wydawałoby się, że inne czasy, inne problemy, a jednak te zasadnicze
nie,
problemy są takie same.
Absolutnie. Ja proszę sobie wyobrazić, że ja mam przyjaciół tak między 15 a 90. I naprawdę, jak z tą młodzieżą rozmawiam, spotykam się, to od razu widzę siebie. Oczywiście, że jesteśmy w innym punkcie cywilizacyjnym, więc oczywiście jesteśmy oprawieni innymi narzędziami, ale tak naprawdę wszystko jest to samo.
Człowieczeństwo się nie zmienia jako takie. No właśnie, powiedziała tu pani o tym, że ten język uniwersalny to na przykład muzyka, ale język uniwersalny to też malarstwo. Mogła pani przecież nie być poetką.
No mogłam nie być poetką.
Tylko się wypowiadać właśnie malarstwie.
Ale właśnie gdzieś nie do końca mi ten kolor, ta kreska, czegoś mi do końca nie załatwiała. I nie żałuję, że tak się stało. To znaczy, wiem na pewno, że tak mi się wydawało na początku, że może, ale jednak nie. Że gdzieś nie jestem się w stanie wypowiedzieć do końca. No nie wiem, teraz tak sobie myślę, ach, taki Glenn Gould, jak on grał na tym fortepianie, jak on był częścią tego fortepianu. I to zawsze było moje marzenie. Nigdy ja nie gram na żadnym instrumencie. Mam taki żal do losu, bo trudno powiedzieć do rodziców, że ja nie umiem grać, tak dla własnej przyjemności. Bo tak sobie wyobrażam, że jak się człowiek tak wtopi się w ten instrument, że to jest coś, czego nie ma w żadnym innym gatunku, ale może mi się tylko wydaje.
Rtęć. W suchym, oziębłym klimacie hotelu pod białym orłem wpadamy w zaspy pytań. Maruderzy, apostołowie, parlamentariusze bez wiary, błaźni, karły, pijacy, nieoszlifowani grzesznicy kołyszący się jak rtęć. Podziwiamy pretensjonalny widok z gór, surowy plakat miasteczka, kościół, 3 restauracje, kolejka linowa. Wszystko inne podejrzane jest o istnienie. Holenderski ser, 30 szylingów, nasza stracona miłość przypominająca godzinę policyjną.
Jak na stację spóźnione, na dziewczyny czekamy, na dziewczyny zamglone. Wiatr na okna zamyka, zatrzaskują się bramy. Ktoś się nocą przemyka, za człowieka przebrany. Nie zamykaj drzwi, zostawmy uchylone usta. Może nadejdą sny, zapełni się godzina pusta. Nie zamykaj drzwi, może niebieski motyl leci. Czekajmy na ten świt, może nadzieja nas oświeci. Wróćmy porzucone słowa. Nie domykajmy drzwi, może zaczniemy żyć od nowa. Może zaczniemy żyć od nowa. Może zaczniemy żyć.
Wieczorne spotkania w Polskim Radiu PIK.
Wróćmy do początków pierwszych tomów pani wierszy, skądinąd wiersze, tak się nazywał pierwszy tom. To były lata 60., już trochę późniejsze 60. I zwracano uwagę właśnie na to, że ta nowofalowość poezji nie przystawała do pani tytułów, że one były takie bezpretensjonalne, że były takie proste i że trochę kolidowały, to niedobre słowo jest, ale no nie korespondowały z tą tak zwaną nowofalowością poezji. Dosyć długo pani, właściwie cały czas jest pani wierna tej takiej skromności, takiej bezpretensjonalności, ale ten początek początek był rzeczywiście niesamowity.
No właśnie chciałam się tak odróżnić i tak sięgnęłam po taką klasykę, ale też ja się zawsze bałam grupy. Czy nie lubiłam grupy, bałam się grupy, zawsze mi się to kojarzyło z jakimś mundurkiem, że ja będę musiała chodzić tak jak wszyscy, że będę musiała adorować tę samą ideologię i zawsze byłam człowiekiem zbuntowanym i osobnym i może to też zadecydowało, że oczywiście łączy mnie z nową falą wiele, to znaczy przede wszystkim historia, czasy, w których żyliśmy, język aluzji, którym posługiwaliśmy się, chociaż może oni bardziej politycznie. Ja się zawsze bałam polityki takiej bezpośredniej w sztuce. Źle to słyszałam, ale rzeczywiście, no i przyjaźnie nas łączą naturalnie, ale nie wyobrażałam sobie, że ja gdzieś do czegoś przynależę, że po prostu był taki króciutki moment, jak byłam bardzo, bardzo młodą osobą, współredagowałam takie pismo harcerskie Watra, nigdy nie należąc do harcerstwa, bo zupełnie było mi to obce.
No właśnie, w tej całej rzeczywistości tych czasów, rok 67, ten debiut, nie trafiła pani na dobry czas, ale kiedy się trafia na dobry czas, prawda? Już trochę było inaczej niż w latach 50., ale jednak ten czas też doskwierał pani i wielu ludziom, którzy mają artystyczne dusze. I właściwie to do dzisiaj pozostało taka niechęć do tego typu systemów, choć teraz tego systemu już nie ma, ale jest coś w pani takiego, że cały czas odzywają się te echa właśnie takich zbiorowych dyktatur, jakbym powiedziała, ale na przykład dzisiaj tej dyktatury chociażby masowości, tak, tej i bezideowości, ale również zatracenia indywidualizmu. Widzę takie trochę korelacje w tym buncie pani w pani wiersze do dzisiaj.
No widzi pani, to jest tak, oczywiście walczyliśmy z tym systemem. Ja wprawdzie nie byłam takim homo politicus i nie tak jak moi koledzy, którzy byli internowani albo, no nie wiem, właśnie tak bezpośrednio, ale gdzieś z drugiej strony, to są paradoksy, tak to z wiekiem nagle, tak jak siedzimy i rozmawiamy, żyliśmy bliżej siebie. To jest taki paradoks tych czasów. Przede wszystkim gdzieś kultura tego życia codziennego była troszkę inna. Właśnie to są paradoksy, że gdzieś nagle okazuje się, że jak jest nieszczęście, że jak jest gorzej,
to nam bliżej
to
do
jest
siebie.
Bliżej do siebie i te wspaniałe rozmowy, których w tej chwili nie ma, te dyskusje, te spotkania takie, że można było z chwili na chwilę się z kimś spotkać, bez umawiania się na godziny, że to nie ten, bo tu ten, pracujemy, wyjeżdżamy, nie ma nas. Także gdzieś było coś takiego, że bardziej myśleliśmy o tym, żeby być niż mieć. No fakt, że nikt nic nie miał, to jest, oczywiście nie było tej,
sytuację,
nie
tak?
było tej polaryzacji, tak. prawda? Nie było tego podziału, bogaci, biedni. Teraz się okazuje, że mamy kapitalizm, ale ten kapitalizm akurat w wydaniu polskim może on nie jest najlepszy. Innego wprawdzie, znaczy wymyślono, może trochę inny. Mi się bardziej podoba ten bardziej socjalny, ten jednak, który istnieje na Zachodzie, że nie ma takiej różnicy między nędzą i bogactwem. Tego się boję. Tego się boję, bo z tego się rodzą tyranie i rewolucje.
Także, co się łączy bardzo
także
często.
Także właśnie, co się ze sobą łączy.
Tego też się zawsze bał bardzo Ryszard Kapuściński, opisując zresztą rewolucję w wielu krajach. Kiedyś go zapytałam, czy rewolucja nie jest może lepszym sposobem niż tak zwane jaksamitne rewolucje. I zawsze mówił, broń Boże. Właśnie tyle się na to napatrzyłem, że nigdy w życiu.
Ale to się kiedyś tak skończy, bo to po prostu takie jest też, jak popatrzymy na historię ludzkości, no to tak się dzieje. My żyjemy w tej chwili najdłużej między wojnami. No ale cały czas tak nie będzie. No oby nie za naszego życia, czego sobie i państwu życzę, że...
Żeby tak nie było.
Żeby tak nie było.
Przesłuchanie. Przemija sezon turystyczny. Destylowane krajobrazy leżą w albumach. Antyseptyczna ostrożność została wysoko w górach. Liny asekuracyjne wróciły do magazynów. Znowu zabrakło przyczyn. Okrążają nas skutki. Deklamacje bluźnierców na miejskich stadionach. Wieczorowe suknie wróciły do szaf. Coraz więcej karawanów na drodze. Stukot stenografistów. Przyspieszony śmiech, kiedy przesłuchujemy siebie o 4:00 nad ranem. Thank you.
jak pierwszy człowiek, drugi człowiek. Różnimy się jedynie tak bardzo podobnie i przepadamy jak kamienie w wodę. Ktoś potem nas wyławia, ktoś cenny ocenia, ile w nas wody płynie, a ile kamienia. Od trzeciorzędu już tak rządujemy, rządni mapy i władzy, wojny i pokoju, aż do ostatka swoich cech żyjemy. I doświadczeni w cyfrach i wymiarach, figurujemy w kalkulacji świata. Tak samo przedtem, teraz, potem.
Ta masowa to z jednej strony komunistyczna tyrania, a z drugiej to jest ta masowa, no, głupota byśmy mogli nazwać to. I też gdzieś wyczytałam taką opinię, że też panią to drażni, że właśnie taka masowa anonimowość jest, że nie ma, ta no kultura tak, wysoka nie ma... Nie ma właściwie racji bytu w tej chwili, zupełnie, która masowa ją zupełnie zabija kompletnie.
I nie ma autorytetów żadnych. Ale pomijając, no kultura oczywiście jest na marginesie, ale to się przekłada na całą kulturę społeczeństwa. I my widzimy, co się dzieje na co dzień. My czytamy gazety, my widzimy, jak to się przekłada. To nie ma tak, że coś za coś, że możemy zlikwidować wszystkie biblioteki, możemy oczywiście, no i zostaną celebryci i pisma brukowe. No można, tylko czym się to skończy, to już widzimy, prawda, jak to się przekłada na...
I co na to wszystko poeta, a w szczególności poetka?
No nic nie może poza tym,
myślę,
że...
Myślę o wrażliwości, nie mówię o tym, że jest kobieca, że... poezja albo tak, męska, bo to nie bez sensu.
Że to oczywiście jest coś, co mnie razi i przygnębia, powiem szczerze, i jak mam do czynienia z młodymi ludźmi, to jest zupełnie, znowu wraca ten egzystencjalny zdanie Sartra, że człowiek w tłumie czuje się sam. Prawda, że znowu państwo pod tytułem Facebook, największe państwo świata pod tytułem Facebook, jest w gruncie rzeczy zbiorowiskiem ludzi bardzo samotnych, prawda, którzy gdzieś, ja jak patrzę, ja mam takie uśpione konto na Facebooku i przyglądam się temu i tak sobie myślę, Boże, zupełnie jak na lotnisku we Frankfurcie. Jedne zdania lądują, drugie startują, obok siebie wymijają się. Bardzo rzadko jest to jakaś taka, czasami czuję się jakiś taki dramat poprzez takie zdanie, mówię wam dobranoc. To znaczy, że jeżeli ktoś musi krzyknąć to na Facebooku gdzieś, to mi się wydaje, że on jest bardzo samotnym
nie
człowiekiem.
Nie ma komu tego powiedzieć, tak, po prostu.
No i są takie rzeczy anegdotyczne, które mnie szalenie bawią, mianowicie panowie zmieniają stale swoje profile. Się fotografują z różnych stron i to mi się bardzo podoba. I może myślę, że psycholog mógłby bardzo ciekawą pracę napisać na temat właśnie życia w państwie pod tytułem Facebook.
Gdzieś wyczytałam u któregoś z krytyków, być może u pana Matywieckiego, jeśli się nie mylę, takie zdanie, że pani poezja powstaje w napięciu między bólem etycznym a historiozoficznym dystansem.
O Boże, to takie patetyczne zdanie.
Niektórzy mówią o pani trochę tak, to nie jest dobre określenie, ale poetka społeczna, to znaczy tak, osoba, która bardzo wrażliwa jest na te wszystkie zmiany, o których mówiliśmy, ale z drugiej strony no, ma swój poetycki, liryczny dystans do tego. I
może
jakoś
coś
to trzeba łączyć,
nie
prawda?
Wiem. Nie podglądam siebie tak dalece, ale bardzo możliwe, że coś takiego jest.
Więc zejść kazali z oczu stromych za jedno życie popełnione, kazali zejść. Kto kazał zejść
drepcze w pamięci przytłumionej. Grzmoty wątpliwe są i ciało nie byłaś i nie będziesz rzekli komu wymyślać. Tak się chciało życie na niby dla uciechy. Zabawa dziwnie się zaczęła, ktoś nie chciał przerwać. Gdy już zaczął, kimś innym wojna się zajęła. Ktoś nagle gwiazdy w dzień zobaczył. Zabawa dziwnie trwała dalej, gdyśmy się chcieli szybko minąć, gdy w biegu stałem. Jak ty stałaś, bieg wieków nie pozwalał minąć. Zabawa dziwnie się spieszyła, ktoś ciągle burzył, ktoś budował. A w wolnej chwili przyszła chwila. Kto taką chwilę wykonał? Więc zejść kazali z oczu stromych, za popełnione dla zabawy życie bez końca, tak bez końca. Ze spojrzeń stromych zejść bez wprawy. Nawet bez tańców tych ostatnich i bez guzika przy sukience i bez nadziei i z nadzieją wygrywa szczęście, kto da więcej. Śmiejcie się, strome są spojrzenia, tak bardzo strome, że aż bolą. Ale się bój, jak życie zmienia. Życie zaś bólu jest niewolą.
Zło. Najczęściej obejmuje je amnestia uczuć. Wychodzi na wolność, połykając fałszywe powietrze. Kamerzyści pokazują na cały świat żetony jego podkrążonych oczu. Zakłopotany jest zapewne czas głęboko upośledzoną godziną. Czy jest błędem drukarskim w edycjach pokoleń? Oskarżyć można nieodwzajemnioną nienawiść, epidemię historii, namiętność wydarzeń, zbyt pochopnie przebyte zapalenie gardła. Nie pomagają korepetycje altruistów, frazy muzyczne, sztukaterie i ornamenty. W koszarach nowych zbrodni chóry anielskie milkną w desperacji.
Jak się rodzą teraz już po latach wspaniałego doświadczenia, niezliczonych nagród, wszystkich docenień. O, ważne i to piękne nagrody. Pani wiersze, czy te doświadczenia, ten bagaż doświadczeń już i wiedza o tym świetna, jak pisać? Czy to przychodzi łatwiej, czy to jest niestety bagaż
nie ma wiedzy.
Trudny?
Nie ma wiedzy. Tak naprawdę nie ma wiedzy, chodzi się po omacku. Jest ta sama niepewność. Prawie ta sama niepewność, jaka była parę lat temu. To znaczy, stale mamy te same cegiełki, prawda? I z tych cegiełek budujemy bez przerwy te jakieś domki poetyckie. I często mam wątpliwości, czy to są właśnie te cegiełki i czy to tak je należy składać, a nie inaczej. Myślę, że to tak zawsze będzie, że na tym polega ten dramat pracy kogoś, kto się zajmuje sztuką, bo podejrzewam, że to samo jest w innych dziedzinach. W muzyce czy w malarstwie, ale zawsze jest ta niepewność i zawsze jest to, że piszemy, jest ten wiersz, a potem się nam wydaje, że to jeszcze może nie ten, że może następny, może to dzięki temu stale coś piszemy, ja nie wiem.
A często pani wraca, skreśla, długo to...
Długo trwa, tak, tak. Ja mam takie miesiące właśnie, styczeń, luty, marzec, gdzieś mniej więcej, kiedy się wyłączam zupełnie i wtedy pracuję, ponieważ nie znoszę tych miesięcy. Po prostu uważam, że wtedy się katuję i wtedy pracuję. I to jest rzeczywiście, jak pisała Wisława Szymborska, skazanie, jesteśmy na ciężkie Norwidy.
A propos Wisławy Szymborskiej, bardzo często próbuje się znaleźć coś wspólnego między paniami.
O nie, 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 nie. Akurat może na początku gdzieś rzeczywiście, kiedy byłam bardzo, ja poznałam Wisławę mając 18 lat, to może takie, bo to jest normalne, naturalne, ale potem się zupełnie nasze drogi rozeszły, bo Wisława bardziej taka aprobująca świat u mnie, ja stary sceptyk, także to, ale to tak samo pamiętam, Wisława to była publikowska stozerska, to znaczy my przeżywamy kryzys krytyki, to znaczy moje pokolenie miało to szczęście, że istnieli w tamtych czasach znakomici krytycy, Ryszard Matuszewski, Zbigniew Bieńkowski, Julian Rogoziński, Jan Błoński, nawet Kazimierz Byka, który się pisał przy Żocharasymowiczu, wspaniały. I po prostu my bardzo młodzi zaczynaliśmy, wstępowaliśmy dopiero na tę scenę i już o nas pisali tacy krytycy. No było pełno pismy, trzeba przyznać, tak jeszcze, Przegląd Kulturalny, Kultura, Życie Literackie.
Tak jest.
I oni nas wprowadzali na scenę, a teraz biedni ci młodzi, no to wszystko się dzieje, dzięki Bogu, że jest ten internet. To by już była katastrofa, gdyby nie było internetu. Bo tam jest jednak bardzo dużo poezji i jednak ludzie zadają sobie trud, przepisują te wiersze, no cudowni są. Ale gdzieś jest taki kryzys w krytyce i rzeczywiście to się czuje. I młodzi poeci, którzy próbują trochę sił w krytyce, piszą o sobie wzajemnie, to jest bardzo niekorzystne. To jest niekorzystne.
Niezręczna
to jest taka niezręczna sytuacja. Niekorzystna, niezdrowa. Nie ma krytyków, którzy sami nie pisali poza Zbigniewem Bieńkowskim, który był poetą, ale tak to byli naprawdę krytycy i to wspaniali.
No tak, bo żeby pisać takie rzeczy, o których pani mówi, to trzeba posiąść dużą wiedzę i wiedzieć, właśnie, o czym się pisze, znać wszystko, żeby porównać cokolwiek i żeby się wypowiedzieć. To jest...
Tak, tak. A i tak potem na końcu ktoś zapyta, i kto pamięta krytyka z czasów Balzaka?
No to przewrotnie tak można zapytać, rzeczywiście. Ale właśnie,
albo ministra kultury, jak ministra... się nazywa.
Tak.
A Balzaka pamiętam.
Mówiłyśmy tutaj o tym, że jednak ta początkowa tylko zbieżność z Wisławą Szymborską, potem, że już pani stary sceptyk, tak? No właśnie, bo dużo jest w pani poezji takiego, jak nie wiem, no takiego piekła codzienności, takiego na przykład tematów związanych z chorobami.
To było szczególnie na początku.
Śmiercią. Już teraz mniej, ale...
Nie, nie, nie. Teraz może powiedziałabym, tak jak dawniej może śmierć, a teraz już śmierć przechodzi w taką fazę przemijanie. Teraz się to nazywa przemijanie. Tak, czym więcej mamy lat, to łagodnieją te. Rzeczywiście też i na progu mojego życia się to zdarzyło, więc wtedy to wszystko było bardziej ostre. A potem człowiek łagodnieje.
Wynosi pani coś z takich spotkań z ludźmi,
tak,
którzy czytają? Czy czasami powstaje jakiś wiersz, bo ktoś pani coś zasugerował, albo coś panią natknęło, że
nie wiem, może się to dzieje, tego tak nie śledzę. Natomiast ja bardzo lubię ludzi, więc bardzo jestem ich ciekawa.
To się czuje, jak się czyta pani wiersze.
I rzeczywiście mam dużo takich znajomych, bliskich, młodziutkich, 15, 16, 17, 18-letnich i 90-letnich tak samo, 80-letnich. Także bardzo lubię, jestem ich ciekawa. Na pewno rozmowy dużo mi dają. Nie jestem tylko dawcą, jestem biorcą. No a poza tym je ciekawi, co oni są, co myślą. Bardzo to lubię.
Droga pani Schubert, to jest niesamowita pani książka. Takie niby 23 listy, ale to są takie poematy prozą, byśmy powiedzieli. I no, niezwykłe wrażenie to robi na ludziach. Rozmawiałam z wieloma osobami, którym się to bardzo podobało. No właśnie, ta forma, znów coś nowego. Znów pani intryguje, znów pani przepięknie z tym językiem sobie taką zabawę prowadzi. No to jest też bardzo niezwykłe, że jest pani, no to jest najwyższa rzecz, którą można osiągnąć, czyli swój styl, czyli po prostu no, znak rozpoznawczy, charakter pisma. Jak pani na to wpadła?
To się zaczęło w Austrii. Jak byłam, pracowałam w Austrii, to tam nawet był jeszcze pan Schmetterling, ale szybko od niego odeszłam, bo jakoś mi to... Z tym, że te prozy wtedy, które powstały, bo mnie strasznie ta rzeczywistość austriacka intrygowała i nie mogłam tego wyrazić przy pomocy wierszy, i postanowiłam właśnie zrobić z tego prozę poetycką, ale wtedy jeszcze było tam dużo takich odniesień do sytuacji politycznych, do sytuacji austriackich. No i po jakimś czasie, potem były odpryski tej pani Schubert, tam w Pogłosie było kilka, tam jeden zdaje się, już nie pamiętam, był w Ja, już nie wiem. A potem postanowiłam jednak się zaprzyjaźnić z tą panią Schubert na tyle, żeby spróbować napisać, nie byłam pewna, czy mi się to uda, spróbować napisać całą właśnie książkę złożoną wyłącznie z próz poetyckich.
No właśnie, ale ta Austria to też jest takie doświadczenie, jest pani chyba, z tego co wiem, w pan klubie austriackim również, tak?
Czy tak.
To, i poza polskim. To się rzadko zdarza, żeby pisarz był w różnych krajach członkiem.
Myślę, że jak ktoś jest, przebywa długo za granicą w danym miejscu, to pewnie się zdarza. A to rzeczywiście był taki ciekawy etap w moim życiu, jak zadzwonił do mnie Władysław Bartoszewski, że właśnie kompletuje i czy ja bym nie chciała, to w pierwszej chwili uznałam, że to jakaś anegdota. Zupełnie nie widziałam się w roli urzędnika państwowego. Oczywiście to chodziło o Instytut Kultury, nie o ambasadę, ale mimo wszystko. No i postanowiłam nieśmiało, że może spróbuję przez chwilę, że nie wiem jak to będzie. No i z tego się rzeczywiście zrobiło tyle lat. Ale była świetna przygoda w życiu, taka nagle przerwa w życiorysie. Inny kraj, inny zapach, inny kolor, inni ludzie. Poza tym nawet ci nasi, myśmy tam przecież tyle zrobiliśmy spotkań ciekawych, a więc ci moi znajomi, przyjaciele, którzy przyjechali z Polski, nagle przez, jak byli tak 3 dni, no Wisława przyjeżdżała oczywiście na dłużej, była 2 razy nawet, to nagle ja ich inaczej oglądałam na tle tej austriackiej rzeczywistości. Świetna przygoda.
Mówiła pani o tym, że od początku była indywidualistką, że nie lubiła tłumu, nie lubi. Ale jednak te związki ze związkami twórczymi też były, bo przecież jest pani wymieniona jako jedna ze współtwórczyń Stowarzyszenia Pisarzy Polskich już po tej zmianie,
tak,
bo wcześniej
tak.
Była pani w
no
tym
właśnie.
Jednym związku. Czy to w ogóle dzisiaj ma znaczenie? No, na przykład często spotykam się z takim zdaniem na przykład plastyków, że te związki plastyków to właściwie już dzisiaj nie
sprawdzają,
wszyscy są skłóceni i to już nic właściwie z tego nie wynika. Jak to jest z literatami?
Dawniej to pełniło zupełnie inną rolę.
To było coś
trochę
więcej.
Jednak polityczną.
Nie tylko załatwianie
tak,
farb
tak,
i tak,
tak
dalej.
No więc właśnie, teraz to już nie pełni takiej roli. Pen Club jeszcze pełni. Dlatego, że Pen Club to są sprawy pisarzy, którzy siedzą w więzieniach, praw człowieka i tak dalej. Czyli Pen Club jeszcze, choć też się narzeka na tę organizację, że ona też gdzieś nie do końca, ale jednak taką rolę pełni. Natomiast Stowarzyszenie Pisarzy, no może dla młodych ludzi, może to jest, ma jakieś znaczenie, te koła młodych przy Związku Literatów dawniej, czy że SPP teraz, czy przy Związku Literatów też istnieje przecież dalej. To może ma jakieś znaczenie dla ludzi, którzy jednak różnie się wiedzie w życiu, no może jakaś tam ochrona socjalna, chociaż te związki nie posiadają za dużo pieniędzy, ale może takie, że ktoś przyjdzie, gdzieś jest jakaś grupa, jakieś takie oparcie psychiczne, towarzyskie. Ja myślę, że to tego rodzaju teraz te związki pełnią taką mają rolę.
W Pen Clubie, jak rozszyfrowywać nazwę, pierwsi są jednak poeci.
Tak, to różnie bo na
może
przykład austriacki
a może nie.
Różnie, w austriackim nie ma tak dużo pisarzy. To jest zabawne, także to w różnych krajach się inaczej kształtuje.
Chciałam zapytać panią właśnie o rolę pisarza współcześnie, bo kiedyś poeci to byli wybrańcy losu w ogóle i wszyscy ich podziwiali, czekali co powiedzą i tak dalej. Czy dzisiaj to się może niestety zmieniło?
Zdewaluowało się trochę, no na pewno tak, bo inaczej się to życie toczy, inne przyspieszenie. No, ale poezja zawsze była kameralna, to zawsze taki gatunek elitarny.
No, ale przychodzą ludzie na spotkania, to nie
Ach,
jest tak.
Przychodzą
wszyscy marudzą,
i to nawet młodzież,
że to taka
mnóstwo.
Nisza i w ogóle.
Ale nie, prawda? Oczywiście, że przychodzą.
Bo to jest kwestia tej masowej no, wyobraźni,
bo
o której
jeszcze
mówiłyśmy.
Jest to właśnie jest kwestia, że poezja gdzieś przynależy do młodości, że gdzieś zakochujemy się, odkochujemy się, mamy problemy, piszemy wtedy ten mały, bo to takie małe opowiadanie i piszemy, zwierzamy się z siebie, prawda? I to jest dosyć łatwe. Łatwo nam to zapisać. Ja pomijam jakość tego, bo to nieważne, ale gdzieś tam robimy sobie notatki. Potem na ogół to przechodzi. Czasem zostaje ta choroba na całe życie. Ale dlatego tyle młodzieży jednak się interesuje i przychodzi i pisze. Proszę zobaczyć na te fora internetowe,
tak.
Ile jednak ludzi ta poezja interesuje albo piszą. ile jest związków różnych, nieformalnych, kółek, kółeczek, prawda? I to już jest takie spotkania towarzyskie, czytane są te wiersze. Nieważne, jakie one są, naprawdę, bo w sztuce jest ten luksus, że my możemy sobie wybrać, że jeden lubi wiersze rymowane i z rytmem i staroświeckie, a drugi woli takie, a trzeci będzie awangardowe. I na tym ten luksus polega, że my możemy sobie wybrać to, co lubimy w sztuce, to samo jest w malarstwie, w muzyce. I jeżeli to nas tylko ukoi na chwilę, no to już jest cudownie.
Jakie wymyślić słowa dla ciebie, gdy nie ma słów? Jakie odnaleźć znaki na niebie, pochmurnym już?
co pani czyta? Może o poezję tylko spytam, bo... Ale może nie tylko.
Nie, nie, ja nie czytam poezji teraz. Ja czytam bardziej, proszę sobie wyobrazić, ja bardzo lubię takie książki popularno-naukowe. Jest taki na przykład psychiatra, profesor Zaks, który napisał parę znakomitych książek. I bardzo mnie interesują sprawy związane z matematyką na przykład. I to nie tylko z punktu widzenia Wittgensteina, filozofii, ale na przykład cała szkoła profesora Steinhausa, która przeszła z Lwowa do Wrocławia. I gdzieś myśli Steinhausa, bardzo je lubię, bo one... Rzadko ktoś do nich dociera, ale jak się znajdzie wydane już dawno, bodajże dwa zbiory, nie jestem pewna, może nawet jeden, jego myśli są fantastyczne. I bardzo się lubię spotykać z takimi osobami od tak dziwnych spraw jak nanocząsteczki czy nanostruktury, które mnie szalenie intrygują. Bardzo lubię eseje. Wspomniałam tutaj już Carlosa Fuentesa, ale nie tylko. Takim pierwszym zbiorem esejów, który zadecydował może nawet i o mojej życiu intelektualnym, to był Albert Camus, Człowiek zbuntowany. W zasadzie do dzisiaj ta książka, ona już moja książka już dwa razy była u Introligatora. Zresztą to jest bardzo ciekawy egzemplarz, bo zaprosiła mnie kiedyś do siebie Zosia Brezowa, już niestety nieżyjąca żona Tadeusza Brezy, i powiedziała, wybierz sobie książkę, to były, trzeba pamiętać, czasy komuny, cała ściana kultury paryskiej, co było dawniej niedozwolone, można było za to siedzieć, ale to nie miało żadnego znaczenia. I dla mnie, że wybrać sobie książkę, no co ja mogę wybrać? Wszystkie bym wybrała najchętniej. I wybrałam sobie między innymi wtedy Alberta Camus, właśnie Człowiek zbuntowany. To jest egzemplarz Tadeusza Brezy z drobnymi adnotacjami na marginesach. Bardzo ciekawe. I w ogóle jest taki w Polsce zupełnie niedoceniony autor, profesor Jan Tomkowski, który wydał parę znakomitych książek. Wszystkie książki, które wydaje, są znakomite. I napisał między innymi taki zbiór esejów Dom chińskiego mędrca, szkice o samotności. Naprawdę znakomite. Potem napisał taką książkę Samobójcy i marzyciele o zapomnianych poetach drugiej połowy XIX wieku. Świetni poeci. Tylko nie wiadomo, jeden się rozpił, dziewczyna na wsi, to tam nie wiem, w ogóle patrzyli na nią jak na przygłupa, a tam. I on zadaje pytanie takie, no, na które nie ma odpowiedzi. Co to jest? Los, przypadek, zbieg okoliczności? Jednemu się uda, drugiemu nie.
Dobre pytanie.
Tak, i ja bardzo lubię takie pytania właśnie o los, o przypadek w życiu. I fascynują mnie tego typu książki właśnie z pogranicza nauki, fizyki, astronomii. Co nie znaczy, że nie czytam czasem właśnie młodych poetów.
Właśnie oni bardzo pragną, żeby być czytani i żeby ktoś właśnie powiedział im, co myśli ktoś tak ważny jak pani.
Mamy bardzo dobrą poezję.
Bo,
bardzo dobra
bo
jest
tych krytyków,
poezja.
Tak jak powiedziałyśmy na początku, trochę
świetna,
mało.
Są świetni, świetni. Jest bardzo dobry Wrocław, na przykład bardzo dynamiczny. Oni mają ten port literacki. Znakomity.
Jest czas na czytanie? Na to, że ktoś przyśle, poprosi o zdanie?
Znaczy, tu mam zawsze wątpliwości, bo ja nie umiem, ja się strasznie boję, że ja mam
wydawać
kogoś coś tak.
Tak
bo ja jestem tylko czytelnikiem, ja nie jestem znawcą.
W ogóle, się
na, się na tym nie znam. Wobec tego jestem tylko czytelnikiem. I zawsze mogę komuś zrobić niechcący krzywdę, dlatego, że zawsze będę mówiła to, co się mnie podoba. Co nie znaczy, że to coś jest mniej dobre, czy niedobre, czy lepsze, nie wiem. Po prostu no, ja mam swój, ja właśnie nie jestem krytykiem. Czy nie potrafię być gdzieś do końca obiektywna pewnie. Zawsze się tego boję.
Ale przysyłają.
Tak, tak, tak. I zawsze jak rozmawiam, to robię zastrzeżenia, że to jest moje zdanie i to nie powinno mieć żadnego znaczenia.
Chciałaby pani urodzić się poetką w jakimś innym kraju? Czy to w ogóle ma znaczenie?
Proszę sobie wyobrazić, że chyba tak. To znaczy żałuję bardzo, że potrafię pisać tylko w języku polskim. Bardzo żałuję, że nie mam, nie wiem, ale to trzeba się od dziecka gdzieś wychowywać równorzędnie w dwóch krajach, żeby to był język, no, równie, tak jak Niemcy mówią, Muttersprache, prawda? Bo wydaje mi się, że mogłabym się też zmierzyć z innym czytelnikiem.
Ja jeszcze też pytałam w kontekście kraju w ogóle.
A, kraju, jaki też. By to był kraj.
Jaki to by,
jaki
kraj.
By to
I
był.
I w związku z tym też język, chociaż to niekoniecznie, bo wiele krajów
trudno
ma podobny język.
Trudno powiedzieć właśnie. Chciałoby się powiedzieć, że to powinien być angielski albo hiszpański, bo to są dwa języki najbardziej popularne w świecie.
Tak.
Pewnie. bo nawet nie byłabym w stanie wskazać, że właśnie...
Najpopularniejszy podobno jest mandaryński, jak wczoraj
mandaryński,
gdzieś przeczytałam.
Tak.
Bardzo się zdziwiłam. O. Angielski jest chyba trzeci, po drugi hiszpański.
Hiszpański bardzo, no są, nawet w Stanach Zjednoczonych są pewne miejsca, gdzie podobno łatwiej się po hiszpańsku porozumieć niż po angielsku.
Papieża teraz mamy z Argentyny.
No wspaniale. Wreszcie jakieś tango w Watykanie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Ewa Lipska była moim i Państwa gościem. Dziękuję za ten zaszczyt.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Żyję od, żyję do. Bywam anty, bywam pro. Fruwam ponad, ponad to. Ale nade wszystko kocham. Żyję czasem, czasem nie. Żyję nocą albo dniem. Los wybiera nas na głos. O miłości śpiewa ktoś. Może to taka jest maniera, że nagle niebo się otwiera. Że nagle on, że nagle ja. I wszystko wokół raz, dwa. Może to taka jest maniera, że kocham ciebie etc. Że nagle ja, że nagle ty, a dookoła obłok mgły. Pytasz mnie, czy ja śnię i kto o tym jeszcze wie. Drogi się spotkały dwie i magiczny wokół wieje szept. Żyję czasem, czasem nie. Żyję nocą albo dniem. Drogi się spotkały dwie. Chcę powiedzieć tobie, że może to taka jest maniera, że nagle niebo się otwiera, że nagle on, że nagle ja i wszystko wokół raz, dwa. Może to taka jest maniera, że kocham ciebie etc., że nagle ja, że nagle ty, a dookoła obłok mgły. Może to taka jest maniera, że nasze serca na rowerach, że nagle on, że nagle ja i wszystko wokół raz, dwa.
Białym latawcem dzień wypłynął, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce, ktoś na alarm w chmurę uderzył. Płyną, płyną, płyną nad ciszą, pewnie siebie już nie usłyszą. On ją woła, ona nie słyszy, sen bezsenny, sen ją kołysze. On latawcem białym na niebie, ona płynie dokoła siebie. Płoną chmury w pijanej bieli, rozpłynęli się, rozpłynęli. Białym latawcem dzień wypłynął, białe wino jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzę. Płyną, płyną, płyną nad ciszą, pewnie siebie już nie usłyszą. On ją woła, ona nie słyszy, sen bezsenny, sen ją kołysze. On latawcem białym na niebie, ona płynie dokoła siebie.